Drodzy słuchacze Radia Maryja, dzisiaj mamy zaszczyt gościć w domu księdza kardynała Stanisława Nagiego, który przez wiele lat był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie muszę też przypominać, że ksiądz kardynał był bardzo bliskim, wielkim przyjacielem błogosławionego Jana Pawła II. Pragniemy skorzystać z mądrości, wiary i wiedzy księdza kardynała na początku roku wiary. Dlatego, księże kardynale, na samym początku pragnę zwrócić się z zapytaniem, które dotyczy niedawnego synodu, który się odbył. I wiemy, że właściwie rok wiary rozpoczął się synodem, ale też i jubileuszem. To był złoty jubileusz, który przypomniał nam, że 50 lat temu Jan XXIII, błogosławiony papież, zwołał drugi sobór watykański. Dzisiaj następca Piotra, Benedykt XVI, mówi, że trzeba nam powrócić nie tylko do ducha Soboru Watykańskiego II, ale również do litery. Gdy inni wymyślają, że trzeba nam zwołać następny sobór, Ojciec Święty dobitnie mówi, trzeba nam wrócić do litery tego Soboru Watykańskiego II. Czy mógłby skomentować ksiądz kardynał właśnie tę prawdę?
Ogromne wydarzenie, wiekowe wydarzenie, chociaż nie można powiedzieć, że wydarzenie całkowicie nowe, bo leżące w nurcie katolickiej tradycji, katolickiego myślenia, tej wielkiej sprawy, jaką w Kościele katolickim są sobory powszechne. Dlaczego taka wielka nowość i dlaczego taka ogromna waga? Bo czasy są nowe, a z nowymi czasami jest także i odnowiona działalność Ducha Świętego. I stąd nie możemy bagatelizować tego, co znalazło się w synodzie, w soborze, bo to jednak jest sugestia ciągle działającego w Kościele Ducha Świętego, a więc sugestia tego, co który ma ciągle coś nowego na temat świata i Kościoła do powiedzenia. Wiadomo, że pewne koła od początku posoborowego okresu próbowały ten sobór już powtarzać, zwoływać jakiś inny nowy sobór. W efekcie powstała ta sławna sesja z 1990 roku, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II pokazał ciągłą aktualność i wielkość i udowodnił przez, postarał się o to, żeby synod sam stwierdził swoją wagę i znaczenie i aktualność ciągłą Soboru Watykańskiego II. A jeżeli ważny jest sobór i wiemy, dlaczego jest ważny, bo nowe czasy i nowe tchnienie Ducha Świętego, to ważne jest także i to, co sobór po sobie zostawił, a więc soborowe dokumenty. To prawda, że sobór odnowił Kościół, ale równocześnie w ramach tej odnowy zostawił bardzo bogatą spuściznę doktrynalną i ta spuścizna ciągle jest aktualna i ciągle jest jeszcze ciągle niewyczerpana i nie zaktualizowana dość w nauczaniu Kościoła. Tu od razu dodam pewną rzecz, którą mi ciągle leży na sumie, na sercu, gdy idzie o polską teologię. A mianowicie o to, że za mało ciągle teologia polska pracuje nad tym, co Ojciec Święty Jan Paweł II dał Kościołowi. Dzisiaj w skali już całego świata docenia się nauczanie Jana Pawła II, jako kontynuatora i interpretatora nauki soborowej. Dowodem na to jest między innymi fakt, który też znam z tych ech, które dochodzą, że w obradach synodu ten moment nauczania Jana Pawła II wyraźnie i bardzo często występował. I ten fakt ukazuje to pewne zażenowanie nasze polskie, że świat dostrzega ważność nauczania i wielkość nauczania Jana Pawła II, a my Polacy, mam wrażenie, zwłaszcza nasza teologia polska, go nie wykorzystuje, nie docenia, co w tej pracy teologicznej się wyraża w tym, że podejmuje się badania na różne inne tematy, może i dalekie, a może i najdalsze, a za mało się penetruje to, czego nauczał Jan Paweł II. Nie mam więc wątpliwości, że nie tylko duch, ale i litera tego soboru ciągle jest aktualna i ciągle powinna być przedmiotem głębokiej analizy, ustawicznej analizy porządnej i zdrowej teologii.
Księże kardynale, jesteśmy świadomi, że wasza eminencja jest profesorem przede wszystkim teologii fundamentalnej. Wcześniej mówiło się o apologetyce. Dzisiaj od pasterzy Kościoła daje się słyszeć apel. Trzeba nam niejako przywrócić apologetykę dostosowaną do współczesnego czasu. Dlaczego wracamy do słowa apologetyka i dlaczego ona jest tak dzisiaj we współczesnym świecie ogromnie ważka?
Dziękuję księdzu rektorowi za to pytanie, które mi leży na sercu bardzo. A żeby na to pytanie dość dobrze odpowiedzieć, to muszę przede wszystkim powiedzieć coś o apologetyce. Mój uniwersytet, konkretnie ksiądz profesor Koper i ja, doprowadziliśmy, że w Polsce nazwa apologetyki została zarzucona. Na miejsce tej wiedzy teologicznej przyszła nazwa teologia fundamentalna. Nie będę tłumaczył, dlaczego tak się stało, ale jednym z powodów było to, że teologia potrzebowała podstaw metodologicznych. Jako że teologia jest analizowaniem treści objawienia, a żeby można było metodologicznie poprawnie analizować treść objawienia, trzeba było uzasadnić fakt objawienia. I teologia fundamentalna zajęła się tym uzasadnieniem faktu objawienia, bo wtedy teologia badająca treść objawienia miała, dopiero uzyskiwała podstawy i stąd należało poszerzyć tak nazwę, odejść od apologetyki, która w swoim brzmieniu sygnalizowała, że zajmuje się obroną tylko wiary i odpowiadaniem na zarzuty. I to było rzeczywiście pewne zarężenie teologii apologetyki. Ale my wiemy doskonale, że taka potrzeba odpowiadania na zarzuty, taka potrzeba racjonalnego uzasadnienia faktu objawienia istnieje dla każdego człowieka, bo człowiek musi wiedzieć, dlaczego wierzy. To zaczyna dzisiaj wracać z całą siłą. Ludzie nie wierzą, bo ulegli różnego rodzaju zarzutom. I te zarzuty trzeba podjąć, a żeby obalić i pokazać, że one są bezpodstawne, a więc wrócić do apologii. Oprócz tego trzeba jeszcze pokazać, wewnętrznej treści objawienia elementy przekonywujące za jego prawdziwością i wielkością. A więc uprawiać apologię, pokazywać wielkość i wzniosłość katolickiej doktryny. Jak wygląda sytuacja w dzisiejszym świecie z wiarą? Znowu będę mówił skrótami. Ojciec Święty nazwał w jednej z wypowiedzi sytuację w Europie jako pustynię wiary. A więc sytuację, w której wiarę utracono. I dlatego też trzeba wiarę odzyskać. A jak trzeba wiarę odzyskać? Trzeba ją odzyskać między innymi poprzez apologetykę. Poprzez dostarczenie racji, które będą uzasadniały, że wiara ma sens. I dlatego też my z tego stanowiska i z tego punktu widzenia teologii fundamentalnej musimy się przesunąć z powrotem ku apologii chrześcijaństwa, pokazywać, jak ono ma sens od samego początku, jak wiara ma swój sens już w samym pojęciu człowieka. Człowiek się nie obejdzie bez wiary, jeżeli chce samego siebie zrozumieć. Teologia współczesna ze swoją apologetą fundamentalną, w której ja jestem też zamieszany, a którą uważam, że w tej chwili trzeba poprawić, powszechnie zapanowała w nauczaniu teologicznym. Uczy się już tylko teologii fundamentalnej, ale ta teologia fundamentalna jest sucha. Ona słabo przemawia, bo jest przeintelektualizowana. I dlatego też nie trafia już do tych, których wiara się bardzo osłabiła, albo wiary zupełnie zatraciła. I dlatego też trzeba wrócić do nauczania wiary tak, jak jej potrzebują w tej chwili między innymi Europejczycy, którzy zapomnieli już o tym, w jaki sposób i dlaczego wiarę przyjęli. I ja tutaj ukułem takie trzy kategorie, gdy idzie o nową teologię, a mianowicie o nową ewangelizację, że ona ma trzy etapy. Preewangelizację, następnie ewangelizację i protoewangelizację. Preewangelizacja to było to, co się działo, gdy chrześcijaństwo wkroczyło w świat pogański i żydowski. A zaczynamy to od początku. Dlaczego ludzie przekonywali się do chrześcijaństwa? Poprzez nowy kształt życia ludzkiego, które pokazywało chrześcijaństwo, a oprócz tego poprzez nowy kształt sensu życia ludzkiego, jakim pokazywało chrześcijaństwo zbawiające przez Chrystusa. I ta prawewangelizacja doprowadziła do tego, że Europa po wędrówkach ludu stała się jednak Europą średniowiecza, a więc Europą już ewangelizowaną, zewangelizowaną, czyli Europą, której symbolem są wielkie budowle gotyku czy innych stylów. One są wyrazem tej pełnej ewangelizacji. Ewangelia została przyjęta, ale od między innymi protestantyzmu, a jeszcze wcześniej od rozłamu prawosławia i katolicyzmu zaczął się proces dechrystianizacji, który osiągnął swój szczyt już w rewolucji francuskiej, a właściwie dopiero w naszych czasach. Europa utraciła wiarę, zdechrystianizowała się. I dlatego też teraz Europę trzeba od nowa do wiary przyprowadzić. Doprowadzić do rechrystianizacji, co nie jest łatwe i proste. I to jest ta reewangelizacja. Ale prócz reewangelizacji ciągle jeszcze potrzeba ewangelizacji, czyli protoewangelizacji, pierwotnej ewangelizacji, dlatego że ogromna część świata ciągle nie wierzy, bo się z Ewangelią nie spotkała. To jest całego religię Dalekiego Wschodu, od buddyzmu poczynając, poprzez komunizm i świat komunizmu, który pół świata azjatyckiego zajmuje, poprzez hinduizm i poprzez taoizm. Oni Ewangelii właściwie jeszcze nie skosztowali. I my nie mamy wyjścia. Musimy do nich iść. Tak opiewa nakaz Chrystusa. I nauczajcie wszystkie narody. Jest tu cała trudność nowej ewangelizacji. Że z jednej strony musimy ewangelizować te narody pierwotne, które jeszcze pozostały, a które ze religią się zajmują, się nie zetknęły, a z drugiej strony musimy iść do tego świata jeszcze ciągle upartego. Reasumując, do tego, ażeby dziś prowadzić nową ewangelizację, trzeba prowadzić te wszystkie trzy typy. Rewangelizację na pustyni Europy, uczyć na nowo wiary i przekonywać do wiary. Ewangelizację i protoewangelizację, to znaczy ewangelizację tych, którzy jeszcze ewangelizacją nie byli tknięci. I stąd potrzeba teologii fundamentalnej. I nasze kaznodziejstwo, polskie kaznodziejstwo, wydaje mi się, że tu bardzo ciężko choruje. Bo istnieje potrzeba w Polsce i reewangelizacji. Są ludzie, którzy potracili wiarę. Jest świat komunistyczny, w tym Palikot, którzy potracili wiarę. Jest masoneria, która to spowodowała. I trzeba do nich iść na nowo. Trzeba wiarę ratować w tych, którzy jeszcze wiarę mają. Przez co? Przez teologię fundamentalną. Przez podanie racji, dlaczego ty wierzysz. Bo to nie jest powietrze wzięte. I za ty musisz wierzyć. Bo jak nie będziesz wierzył, to przestajesz posiadać sens. No i wreszcie protoewangelia, a więc musicie iść jeszcze nadal jako misjonarze w daleki świat, który nie jest jeszcze Ewangelią tknięty. Tak ustawiłbym dzisiaj w tym problem tego, co ojciec tutaj podjął, mianowicie problem apologetyki i teologii fundamentalnej dzisiaj.
Księże kardynale, właśnie w kontekście odbytego synodu widzimy, że właśnie z jednej strony słyszymy nowa ewangelizacja, przynajmniej z tych dokumentów, które się pokazały, a z drugiej strony to już Ojciec Święty w swoich katechezach właściwie wyraźnie pokazuje, że nowa ewangelizacja nas prowokuje do tego, byśmy wrócili do katechizmu, byśmy wrócili do naszych praktyk religijnych, żebyśmy jednak jeszcze pięknie przeżywali niedzielną Eucharystię, żebyśmy korzystali z sakramentu pojednania. Więc wydaje się, że nowa ewangelizacja, a wracamy jakby do starych praktyk.
Chodzi o Kościół Polski. Co w naszej sytuacji jest do zrobienia, gdy idzie o ewangelizację? Przede wszystkim my musimy ludzi utwierdzać w wierze. Musimy im mówić o tym, że istnieje niebezpieczeństwo utraty wiary. I o tym mówić. Różnego rodzaju prasa, wiadomo jaka, wiadomo jakie gazety, podminowują wiarę. Jeżeli człowiek się będzie nadto wychylał w tym kierunku, to może na tę wiarę utracić. Dlatego u nas w Polsce jest problem utraty wiary. Po pierwsze. Po drugie, jest problem osłabienia wiary. Istnieją siły, które w kierunku tym działają. Nie jest obojętną rzeczą, czy nasza wiara będzie silna, czy nie. Ona musi być mocna. Dlatego, że atak na wiarę w Kościele Polskim jest w tej chwili tak silny, jak nie był już dawno. I stąd też ta wiara nasza, dzisiejsza Polska, musi być mocna. A więc musi być pogłębiona. I to jest kolejne zadanie. Mocniejsza, uzasadniona poprzez solidne studium teologii fundamentalnej, między innymi, poprzez pogłębienie wiary, a więc nie byle jako powierzchu, tylko solidniejsze studium dogmatu. I wiara musi być praktykowana, bo jak nie będzie praktykowana, to będzie zawsze słaba. I stąd to ojciec mówi, praktyka życia religijnego, a więc moralność, nie byle jaka, tylko solidna, zdrowa moralność, atakowana także dzisiaj bardzo, jestem świadoma w przekonaniu o tym, że jak się poderwie moralność, to się poderwie także i wiarę. Jeszcze dzisiejsze życie jest tego rodzaju nasycone zmysłowością, że bardzo chętnie idzie na to poderwanie moralności. I stąd też ta ogromna potrzeba na ambonie porządnego pogłębienia dogmatycznego, porządnego pokazania, że nasza treść wiary jest wspaniała, sama ze siebie przekonywująca i że się sama ze siebie potwierdza. Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy będzie wiara pogłębiona, kiedy będzie znajomość pogłębiona. A jak będzie pogłębiona, to niełatwo da się ją podważyć. I stąd waga kazań dogmatycznych, ale także kazań apologetycznych. Już nie takie błądzenie w różnej tematyce, może i społecznej, ale te dwie linie kaznodziejstwa dogmatycznego, etycznego i fundamentalnego.
Wasza eminencja pięknie określił, że wiara powinna nabrać kształtu. I w tym kontekście pragnę też i zadać pytanie eminencji. Co raduje księdza kardynała, co smuci w naszej ojczyźnie, mając na uwadze kształt naszej wiary?
Europa Zachodnia jest Europą, która straciła wiarę i czucie wiary. Tam jest ateizm. Tam się w Pana Boga już często nie wierzy. Często. Dlatego, że są jeszcze pewne resztki, które budzą nadzieję. A u nas się wierzy. Wystarczy iść do naszych kościołów na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Tam jest masowa wiara. Jaka ona jest, jaką jest, ale to jest masowa wiara. Nasze kościoły są pełne. My kościołów nie burzymy i nie zamykamy. My kościoły budujemy. Co to oznacza? Oznacza o żywotności tego kościoła. Ten kościół jest żywotny. Nasza młodzież, to o czym mówi ksiądz biskup, arcybiskup Michalik, młodzi ludzie wyjeżdżający na zachód, potrafią odradzać chrześcijaństwo tam, poprzez swoją praktykę po polsku naszej wiary. I to są atuty, które sprawiają, że ja Kościołem Polskim się cieszę. Mówię, jestem z Kościoła Polskiego dumny. I co tu przytoczę jeden bardzo charakterystyczny moment w wydawnictwie Białego Kruka. Ostatnio wyszła książka pod tytułem Wiara. Złożona z dwóch części. Jedna część to jest wielka twórczość pana Bujaka. Kościół polski opisany aparatem fotograficznym. Jak to wygląda? Od Jana Pawła II poczynając, poprzez kapliczki na polach i w lasach, poprzez sakramenty, poprzez chrzest. Tak wygląda katolicyzm polski. Mamy się z czego szczycić. Można go dotknąć w tej książce. Ale to nie koniec w tej książce. W tej książce jeszcze jest co innego. Jest teologiczny klucz. Kapitelny esej księdza profesora Rostowskiego, który mówi o teologii wiary. O teologii ewangelizacji. Pokazuje, skąd to się bierze i na czym się to opiera. Tam jest tak pięknie powiedziane o tym, że nie można nie wierzyć, jeżeli chce się ratować człowieczeństwo. Że wiara jest wpisana w chęć ratowania człowieczeństwa. I potem to rozwija przepięknie. Nadaje się kapitalnie do tego, żeby to rzucić masowo w tłum, dlatego że podbudowuje kapitalnie to, co znaczy wiara, polska wiara w tym całym obrazie. I tak sobie pomyślałem, niechby europejskie kościoły polskie napisały taką książkę, wydały taką książkę. Proszę bardzo, Kościół po francusku, tak. Z takim wstępem i tak pięknie opisany. Albo Kościół po niemiecku. Niech to opiszą. Bo my nie mamy się czego wstydzić. Możemy to pokazywać i będziemy budować tylko. Pokazywać, zrywać, dodawać nadziei. I to jest troszkę moja odpowiedź, proszę Ojca, na to, jak ja Kościół widzę, co ja sądzę o Kościele polskim i jak ja widzę Kościół polski.
Myślę, to są powody, które radują serce waszej eminencji, ale też myślę, w naszej ojczyźnie są pewnie sektory, które są powodem smutku też księdza kardynała.
Jednym z nich to jakby nie było. To jest sprawa partii Palikota. Sprawa, która w jednoznaczny sposób deklaruje się przeciw Kościołowi, przeciw moralności. A coś, co przedtem nie było, nigdy nie było w tak frontalnie, jak to teraz, że nawet i komuniści się nie zgadzają z tym. To jest jedno. Druga rzecz. Ten pewien styl życia, jednak życia nastawionego na przyjemność i na wygodę. Za czym idzie także i pewne rozsączenie życia moralnego. Ogólna sytuacja w Polsce, czego wyrazem jest to, o czym będziemy jeszcze mówili, a mianowicie wychodzenie na ulicę. Państwo jest chore. Społeczeństwo to odczuwa. Przynajmniej ogromna część społeczeństwa. I to się też udziela i chrześcijanom, katolikom. Zjawiskiem negatywnym jest to tak zwane chrześcijaństwo otwarte. Ciężkie nieporozumienie. Ludzie, którzy się kumają z ateistami, satanistami, głoszą otwarty katolicyzm. Jeszcze nie będę wymieniał, bo to jest za bardzo bolesne. Ale mówią o otwartym katolicyzmie przeciwko tym, którzy chodzą do spowiedzi, chodzą do kościoła. Młodzież zaniedbana przez rodziny, poprzez to, że rodziny nie chodzą do kościoła i oddalają także przez to młodzież od kościoła. I jakby mi tak ksiądz rektor pozwolił, to bym wymienił katechizm cały. Tych nie i tych bólów, które ten Kościół, który jest Zielonowyspą, jednak w sobie niesie, będąc nadal Zielonowyspą.
W tym kontekście nabierania kształtu poprzez życie wiary, wiara, która zanim, żeby stała się świadectwem, musi w konkrecie konkretnego człowieka też i wybrzmieć. Widzimy też niepokojący fakt, że katolicy, którzy weszli na pole posługi politycznej, bardzo często mówią, że właśnie ich moment posługi politycznej to jest jedna sprawa, a ich praktyki religijne to jest jakby druga rzeczywistość.
Co innego jest moralność w życiu w prywatnym, a co innego moralność w życiu urzędowym. To ten sławny slogan powiedziany przez wiadomą panią minister, która usprawiedliwiała wyznaczenie szpitala dla aborcji dziecka, u dziecka, że dopóki ja jestem ministrem, to ja swoje poglądy moralne zostawiam poza biurem. No to jest oczywiście anachronizm kompletny i świadczący o elementarnym braku zasad etycznych i moralnych. Bo jest nie do rozdzielenia życie polityczne od życia religijnego i moralnego. Tych rzeczy się nie da odciąć jednego od drugich. Jedno za drugie zachodzi.
Eminencjo, już zostało też zaznaczone, ksiądz kardynał bardzo pilnie i z wielkim zatroskaniem obserwuje fakt, że w ostatnich miesiącach ludzie wychodzą na ulicę, aby manifestować swoje niezadowolenie, ale też tak naprawdę upominać się o tę wolność, nie tylko wolność słowa, ale w ogóle wolność w sensie też ekspresji całej osobowości, całego człowieka. I widzimy, że bardzo często to jest nazywane, że to jest czysta polityka. Czy słucha, czy Radia Maryja? Jesteśmy teraz akurat jakby dla tych, którzy słuchają Radia Maryja i widzą, oglądają telewizję Trwam. Czy słucha, czy Radia Maryja ma prawo jako wierząca osoba wychodzić na ulicę i upominać się o wolność słowa?
Rozpocznijmy od tego, czego Radio Maryja i rodzina Radio Maryja jest korzeniem. Za co mu się należy ogromna zasługa narodu, państwa. Doprowadziła po cichutku, bez rozgłosu, z krzyżem w ręku i tym różańcem, na to, że społeczeństwo powiedziało to wielkie, głośne nie. To nie są już tylko marsze kalwaryjskie. To jest społeczeństwo całe, które, prawie całe, które mówi na ulicach naszych miast. Pod wpływem kogo? Za przykładem kogo? Za przykładem Radia Maryja, które się broniło. Ale to Radio Maryja nauczyło naród, że musi się upominać o to, ażeby zostały poprawione błędy, bo są poprawione błędy. Dzisiaj naród zaczyna być powolutku sejmem. Tą instancją, do której trzeba się odwołać, bo ostatecznie naród jest tym, który daje prawo do rządzenia. I to naród wychodzi na ulicę. Nie tylko pobożne babki, tylko naród cały, a w tym wszystkim zwłaszcza młodzi, którzy nie widzą na dłuższy czas swojego sensu. I kto ich tego nauczył? Radio Maryja. I to jest osiągnięcie Radia Maryja, ale równocześnie nie trzeba tego zacieśniać z powrotem. Oni sobie nic z tego już nie robią. To jest już ściana, której się nie przebije. Dać im spokój. Oni już wszyscy wiedzą, że jeżeli chodzi o wolność słowa, to się wiąże z wolnością narodu i dlatego też jak będziemy wołali o wolność słowa, to tam się musi zmieścić także i wolność dla telewizji Trump. Bo to się, to jest wpisane tam. Ale to bardzo dobrze, ten sławny dzisiaj, nie wiem czy ojciec już widział, to oburzeni, ta nowa publikacja, w której było no przykładem tego, co ktoś powiedział. Przecież to jest prawie, że rewolucja. Ale przecież jakże spokojna, z różańcem, z mszą świętą na początku, z delegatem kardynała warszawskiego i potem z przemówieniami kapitalnymi, między innymi ojca króla. Wielkie wydarzenie, ogromne wydarzenie. To już nie jest tylko obrona telewizji Trwam. To jest obrona Polski. Protest przeciwko temu, że się źle Polską rządzi. I w tym kierunku powinno iść całe w tej chwili to manifestowanie, które zresztą ma być kontynuowane dalej.
Zapewne ksiądz kardynał też miał okazję oglądać ostatnią pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do Rzymu. Tam pragnęliśmy z Ojcem Świętym niejako odnowić wiarę, ale uczyć się naszego credo od Niego, patrząc na Jego życie, na Jego nauczanie u grobów apostołów, przy boku błogosławionego Jana Pawła II. Przeżyliśmy wspaniałą Eucharystię pod przewodnictwem sekretarza stanu Jego Świątobliwości, księdza kardynała Tarcisio Bertone, a potem niejako z bazyliki wyszliśmy, aby uczestniczyć na placu świętego Piotra, aby niejako otrzymać błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI. Jakie emocje, jakie uczucia też to wydarzenie wzbudziło w sercu Waszej Eminencji?
Przecież tego nie mógł zrobić byle kto. W kilka właściwie dni 3 pociągi, masa autobusów, samoloty z Polski do Rzymu i te 10 tysięcy ludzi. To był majstersztyk. To było pociągnięcie, które świadczyło o jakości organizacyjnej Radio Maryja. To pierwsze. A potem to, o czym ojciec już mówił i ja też byłem tego obserwatorem. Ten pierwszy kościół świata wypełniony polskimi sercami, z polskimi sztandarami, uczestniczący we mszy świętej, odprawianej zamiast papieża, z polskimi biskupami przy papieskim ołtarzu. To nie mogło nie zapierać czuł. To robiło wrażenie. Rzym na jeden dzień był pełny Polaków z Poznaku, rodziny Radia Maryja. Ale na tej kanwie fundamentalista ma do Radia Maryja apel. Kto może i powinien uprawiać dzisiaj teologię fundamentalną w zabarwieniu apologetycznym? Kto powinien głosić treść objawienia? Kto powinien na krzyk krzycząco mówić o zasadach moralności teologicznej? To jest Radio Maryja. Dopóki macie głos, wy to musicie robić. Zaraz po wydziałach i po seminariach. Te 3 kierunki muszą być mocno uwzględnione i to jest rzetelna robota na rok wiary. Nauczyć ludzi, dlaczego wierzą, nauczyć ich dobrze tego, bo to można nauczyć Rostowski do każdego domu. Nauczyć ludzi, w co wierzą dokładnie podstawowego, że był Chrystus, Syn Boga Żywego. Że Chrystus, Syn Boga Żywego na świecie zrobił przez ten krótki pobyt, założył Kościół. Że to nie żaden Piotr, ani kto inny, tylko on sam, własnymi rękami. I że ten Kościół jest dziełem Bożym na świecie istniejąc. To są tematy, arcytematy, które trzeba, żeby Radio Maryja na przyszłość, wróciwszy do Polski ze spotkania z dwoma papieżami, jako zadanie domowe wykonywało teraz i na przyszłość.
Serdeczne Bóg zapłać, Wasze Eminencjo. Myślę, że tym zadaniem do odrobienia możemy pięknie konkludować ten dzisiejszy wywiad, to nasze spotkanie w domu księdza kardynała. Dziękujemy za ten czas poświęcony i za tę życzliwość.